Drodzy w Chrystusie, drodzy przyjaciele, znajomi, goście. Rok temu na podobnej konferencji wygłosiłem takie przemówienie Bóg, jakiego poznałem. Przedstawiłem w nim osobę i charakter Boga Ojca. W tym roku chciałbym powiedzieć coś nieco dalej na temat największego odkrycia, jakie stało się moim udziałem w trakcie wychodzenia z organizacji Świadków oraz po tym fakcie, a także o dalszym odkrywaniu i poznawaniu osoby i dzieła Pana Jezusa. Jeśli chodzi o Chrystusa, to tak jak wielu z nas świadków otrzymaliśmy pewne takie informacje, można powiedzieć, w czasie studium biblijnego, tak zwanego, dzisiaj to nazywam studium książki za pomocą Biblii. I po prostu przedstawiono nam pewien taki pakiet informacji. Niemniej później nieraz w strażnicach pojawiały się i w innych wykładach dalsze wiadomości, które były dla nas zaskoczeniem. Na przykład, kiedy ja uczyłem się z książki Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, nic nie wiedziałem, że organizacja głosi, że Chrystus jest Archaniołem Michałem. Tam nic takiego nie było. Dopiero później się dowiedziałem z jednej ze strażnic. I u mnie poznawanie Zbawiciela miało miejsce etapami. Pierwszy etap to był taki, że odrzuciłem naukę o anielskiej naturze Chrystusa. Nauka organizacji brzmi do dzisiaj tak, jak podaje strażnica z 1 kwietnia 2010 roku, strona 19, w artykule Czy Archanioł Michał to Jezus? Tak więc Archanioł Michał to Jezus w przedludzkim bycie. Po zmartwychwstaniu i powrocie do nieba wznowił on służbę w charakterze naczelnego anioła ku chwale Boga Ojca. List do Filipian 2,11. Koniec cytatu. Zatem organizacja strażnicy naucza, że Syn Boży w bycie przedludzkim był Archaniołem Michałem, potem przez 33,5 roku życia Chrystusa na ziemi Archanioł Michał praktycznie przestał istnieć, a po zmartwychwstaniu Chrystusa, w takim cudzysłowiu zmartwychwstaniu Chrystusa w niewidzialnym ciele duchowym, Archanioł Michał znowu zaistniał i tym Archaniołem Jezus pozostaje już na zawsze. Taka jest nauka organizacji świadków. Ciekawa rzecz jest, że przez 33,5 roku nie było Archanioła Michała według tej nauki. Wielu świadków nie zauważa tego, ale ta luka jest istotna, bo według nauki Towarzystwa Strażnica na ziemi Chrystus był tylko człowiekiem i nie ma w tym czasie Archanioła Michała. Bardzo ciekawe to jest. Jeszcze jako starszy zboru, drodzy, przestałem wierzyć w naukę Towarzystwa Strażnica, jakoby natura Chrystusa była anielska. Uwierzyłem w jakąś mniejszą formę boskości Chrystusa. Pomocny był mi tekst z listu do Filipian, 2 rozdział, 5 i 6 werset, w przekładzie Nowego Świata z 1997 roku, gdzie czytamy: zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było też u Jezusa Chrystusa, który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu. I mnie zastanowiło to, był w postaci Bożej, czy istniał w postaci Bożej, i uchwyciłem się, że jest boską istotą, chociaż uważałem, że po prostu jest mniejszy od Ojca. Więc na tym etapie uznawałem go jedynie za zwierzchnika aniołów, ale nie posiadającego natury anielskiej. Tu chciałbym na marginesie powiedzieć, że są nieporozumienia co do nauki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To wyznanie głosi, że Chrystus jest Archaniołem Michałem, ale nie wierzy w anielską naturę Jego, absolutnie, tylko w Jego pełną boskość. Takie specyficzne tam jest połączenie, więc nie traktujcie ich nauki o Archaniele Michale tak jak nauki świadków, tak dla ścisłości, żeby nie było nieporozumień. Drugi etap w moim życiu był już później. Odrzuciłem pogląd, że Pan Jezus w bycie przedludzkim i obecnym to Archanioł Michał. Pamiętacie, na pierwszym etapie jeszcze uznawałem go za zwierzchnika aniołów, że można go nazwać Archaniołem Michałem, ale takim boskim. A tu już doszedłem do tego, że w ogóle nie jest Archaniołem Michałem. I przekonał mnie list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, i tu tak na marginesie powiem, że znam przypadki, że niektórzy nawet długoletni starsi ze zborów Świadków Jehowy po lekturze pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków no, bardzo zwątpili w anielską naturę rzekomą Chrystusa. Po prostu ten rozdział ich przekonał. I tutaj czytamy w pierwszym rozdziale, 5 i 6 wersecie listu do Hebrajczyków, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Wynika stąd, że Pan Jezus jako jedyny syn zrodzony z Ojca, nie jest napisane, że stworzony, ale że zrodził go Ojciec, góruje nad aniołami. I co ciekawe, aniołowie, i to wszyscy aniołowie, oddają mu cześć. Zalicza się zatem do aniołów, skoro wszyscy aniołowie mu oddają cześć? Na pewno nie. I podobnie odróżnia ów autor listu do Hebrajczyków Chrystusa od aniołów w wersetach 7 do 14 rozdziału 1. Do aniołów zaś powie, czytam według Biblii Tysiąclecia, aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do Syna zaś tron Twój Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię Boże, Bóg Twój, olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp? Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? To mnie już rzeczywiście mocno przekonało, że ten syn jest większy, występuje w większej chwale niż mówi organizacja, że po prostu góruje nad wszystkimi aniołami. Jeszcze nie docierało do mnie tak w pełni, że dwukrotnie tutaj został nazwany Bogiem. Na tym etapie jeszcze tego nie widziałem. Tak samo jeszcze nie widziałem tego, że zastosowano do Chrystusa słowa z psalmu 102 od 25 do 27, które mówią o Bogu Jahwe, że jest stwórcą i że jest niezmienny i jest wszechmogący. A tutaj te rzeczy widzimy, ale jeszcze na tamtym etapie tego nie dostrzegałem. W każdym razie kulminacją powyższych wywodów pisarza tego listu jest stwierdzenie, w 2 rozdziale, w wersecie 5, przytoczę według toruńskiego przekładu Nowego Przymierza, bo nie aniołom poddał przyszły, zamieszkały świat, o którym mówimy. Autor odnosi się do Chrystusa jako władcy przyszłego, zamieszkałego świata, ale mówi, że to nie aniołom, lecz Synowi Bożemu jest poddany przyszły, zamieszkały świat, a to znaczy, że on nie jest i nigdy aniołem nie był. Poza tym zastanowiło mnie to, jak w Biblii Warszawskiej oddano list do Kolosan, 1 rozdział od 15 do 17, gdzie między innymi przeczytałem coś, co mnie mocno poruszyło, że w Chrystusie stworzone są między innymi rzeczy widzialne i niewidzialne, jak mówi werset 16, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Że także nadziemskie władze, a więc hierarchie aniołów zostały stworzone przez Chrystusa. I doszedłem do tego, że również archanioł Michał został stworzony przez Chrystusa. Bo czytamy, że wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. I uznałem, że na pewno Chrystus nie jest żadnym archaniołem Michałem. Poza tym poruszały mnie takie teksty jak 1 list Piotra, 3 rozdział, werset 22, gdzie powiedziano o tym, jak Chrystus góruje nad wszystkimi aniołami ponownie. 1 list Piotra 3:22, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. A zatem aniołowie są poddani Chrystusowi. List do Kolosan, też 2 rozdział, werset 10, Kolosan 2:10, w drugiej części powiada: On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. a zatem góruje nad wszystkimi, najbardziej nawet wysoko postawionymi aniołami. Także te i inne argumenty mnie przekonały, że Pan Jezus na pewno nie jest archaniołem Michałem, a werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4:16, w przekładzie Nowego Świata, który mówi, że Chrystus zstąpił z głosem archanielskim, no jest niewłaściwie oddany. On zstąpił, najlepszy przekład to jest na głos archanioła albo z głosem archanielskim. No to niedopuszczalny jest taki przekład w moim przekonaniu, bo sugeruje, że on miał ten głos archanielski. Także powinno być na głos archanioła. Świadkowie Jehowy co prawda argumentują, że w książce Prowadzenie rozmów na podstawie pism na stronie 132, czy byłoby właściwe przyrównanie rozkazującego głosu Jezusa do kogoś obdarzonego mniejszą władzą. Ale pamiętajmy, że archanioł Michał przekazuje Panu Jezusowi polecenie od Boga Ojca. Analogicznie w Księdze Objawienia, 14:14-16, od tronu przychodzi rozkaz przez anioła do Syna Człowieczego, czyli do Pana Jezusa. A więc widzimy, że Bóg Ojciec w tym wypadku przekazuje Synowi przez anioła pewną informację i to w żaden sposób nie uwłacza Chrystusowi. Także w świetle wszystkich danych, które zbadałem, musiałem odrzucić całkowicie nie tylko anielską naturę Chrystusa, ale także pogląd, że rzekomo jest archaniołem Michałem. Później dalej badałem sprawę, modliłem się i uznałem, że Zbawiciel w bycie przedludzkim istniał przed wszelkim stworzeniem, nie zalicza się w żadnym wypadku do stworzeń i wszystkie stworzenia powstały przy jego aktywnym stwórczym współdziałaniu. A jak wygląda nauka organizacji? Strażnica z 1 marca 2013, strona 16, mówi tak. Odpowiedzi na pytania biblijne, taki artykuł był i jest tam stwierdzenie, Jezus zaczął istnieć znacznie wcześniej niż Adam. Był pierwszym stworzeniem Bożym. Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne, w tym aniołowie. I charakterystyczną nauką organizacji jest to, że Chrystus miał początek w czasie, że jest pierwszym stworzeniem Bożym. I mi bardzo otworzyła oczy lektura prologu Ewangelii Jana, pierwszych wersetów 1 rozdziału Ewangelii Jana. Przytoczę według Biblii Tysiąclecia. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, wersety 1-5, według Biblii Tysiąclecia. I co tutaj widzimy? Że na początku było Słowo. Co to oznacza? O Słowie nie jest powiedziane, iż się stało, lecz że gdy Bóg zaczął stwarzać, już było, to znaczy było od wieczności, gdyż czasoprzestrzeń liczy się od stworzenia świata materialnego. A Słowo było już wcześniej, zanim powstał świat materialny, zanim powstał czas. Zresztą w liście do Hebrajczyków, w 1 rozdziale, gdybyśmy sięgnęli, i to jest dostępne online, kto zna angielski, może to sprawdzić sobie, w tak zwanym Kingdom Interliner Translation, czyli przekładzie międzywierszowym Towarzystwa Strażnica, to może sobie sprawdzić, że w 1 rozdziale, w wersecie 2 listu do Hebrajczyków, tam występuje w Grece słowo aion. Jest powiedziane, że Chrystus stworzył właśnie aiony, czyli stworzył wieki. A skoro stworzył wieki, stworzył czas, czyli Piotr Zaręba to oddaje, że stworzył wszystko, co jest w czasie i przestrzeni, to znaczy, że jest wieczny, jak stworzył czas. To jest coś niesamowitego. I co dalej jeszcze czytamy? Gdyby Jan chciał powiedzieć, że Słowo było pierwszym stworzeniem Boga Ojca, napisałby, iż na początku stało się Słowo, a tego nie napisał. Trzeba bardzo uważnie kontekstowo czytać Biblię, bo Towarzystwo Strażnica nas skutecznie oduczyło z naturalnych takich zdolności kontekstowego, normalnego czytania tekstu. I jeszcze mamy tu stwierdzenie, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Czego to dowodzi? Że słowo nie zalicza się do stworzeń. Wszystko i nic wyklucza słowo z kategorii stworzeń. Mówimy o słowie w bycie przedludzkim. Co więcej, fakt, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi, przemawia za tym, że wszystkie stworzenia zawdzięczają swe życie słowu. To jest Panu Jezusowi w bycie przedludzkim. Kim lub czym jest słowo? Ewangelia według Jana, 1 rozdział, werset 14, bardzo wyraźnie nam mówi, zresztą tego nie trzeba szczegółowo tłumaczyć, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To jest jedyny Syn Boży. W Starym Testamencie umownie czasami aniołowie są nazwani synami Bożymi, ale w Nowym Testamencie słowo Syn odnosi się tylko do Jezusa Chrystusa. Aniołowie byli stworzonymi synami Bożymi, tak w cudzysłowie można powiedzieć, stworzeniami Bożymi. Chrystus nie jest stworzony. Syn Boży w bycie przedludzkim nie miał początku, nie jest pierwszym stworzeniem Bożym. Jest odwiecznym Synem, który ma pełną boskość. Już wtedy uwierzyłem, że Słowo było u Boga w innym sensie niż do tej pory rozumiałem. Jan używa tutaj słowa pros, to słowo tłumaczone u nas u, i w kontekście oznacza to intymną, zażyłą więź między Chrystusem w bycie przedludzkim, a Jego Ojcem. I to samo słowo znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, wersecie 12, gdzie jest powiedziane, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Znowu pros, twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak ja jestem poznany. Będąc z kimś twarzą w twarz, jesteśmy blisko tej osoby, prawda? Często ubolewamy nad tym, że w okresie epidemii nie wszyscy ze wszystkimi mogli się tak swobodnie spotkać. Czasami mamy znajomych gdzieś daleko, nie możemy się tak spotkać, tylko przez telefon, ale twarzą w twarz, jak rozmawiamy, to czujemy taką bliskość. I o intymnej relacji słowa z Bogiem Ojcem świadczy też tekst apostoła Jana z 1 rozdziału, wersetu 18. To jest zastanawiający bardzo tekst. On mnie bardzo też poruszył. Ewangelia Jana 1:18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Na łonie Ojca. Trudno o bliższą relację niż przebywanie na czyimś łonie. Taką zażyłością z Ojcem Syn Boży cieszył się od wieczności. I o niezwykłej, wyjątkowej relacji Ojca z Synem mówi też tekst Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 27. Przytoczę też według przekładu toruńskiego. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Czyli szczególna relacja Ojca z Synem. To jest niemożliwe dla stworzenia. Także Chrystus w bycie przedludzkim na pewno żadnym stworzeniem nie był i szczególna relacja Go łączy z Ojcem. Co ciekawe, list do Kolosan także do mnie bardzo dotarł. 1 rozdział od 15 do 18 pokazał mi także, że Chrystus istniał przed wszelkim stworzeniem. Czytamy tu według Biblii Tysiąclecia. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Czego się z tego tekstu dowiadujemy? Że jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. Nie chodzi o to, że jest pierwszym ze wszystkich stworzeń, bo zaraz czytamy, że w nim zostało stworzone wszystko. I dopisek w przekładzie Nowego Świata, wszystko inne, jest manipulacją. jest zwiedzeniem. Nieco dalej Paweł pisze, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim, dodaje, i wszystko w Nim ma istnienie. Syn Boży istniał przed stworzeniem, które zawdzięcza Mu swe istnienie. A w jakim sensie Syn Boży jest pierworodnym? Wyjawia to końcówka wersetu 18. Aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Syn Boży ma pierwszeństwo w stosunku do całego stworzenia. Istnieje od wieczności, mając pierwszeństwo w sensie czasowym. Posiada wyższą pozycję, zatem ma pierwszeństwo pod względem godności. Ma nadludzką, boską władzę, gdyż w Nim zostały stworzone trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Jest sprawcą stworzenia i dla Niego ono istnieje. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On podtrzymuje stworzenie przy życiu. Wszystko w Nim ma istnienie. I sami rozumiecie, że to było dla mnie ogromne odkrycie, że Chrystus stoi przed całym stworzeniem, ale zmagałem się z innym problemem. Czy Syn Boży jest w całej pełni Bogiem? To jeszcze mi zostało i dłuższy czas z tym się mocowałem. Doszło nawet do tego, że dostałem od pewnego brata w języku angielskim cały pakiet materiałów na ten temat. Przeczytałem, zaczęło mnie to przekonywać, po czym zaniosłem na makulaturę. Tak się jeszcze zmagałem z tym. A jak mówi organizacja? Wnikliwe poznawanie pism, ten leksykon Towarzystwa Strażnica w tomie drugim na stronie 759 w akapicie 6 w haśle Słowo mówi między innymi: w pewnym sensie istotnie jest, w cudzysłowie, Bogiem z małej litery, kimś potężnym, kto posiada wielką moc, ale nie jest Bogiem Wszechmocnym. Taka nauka była nauką organizacji. Ja już z moim takim dobrym znajomym, z którym studiowaliśmy Biblię jako tacy wątpiący świadkowie, już widzieliśmy Chrystusa w większej chwale, ale mieliśmy problem, na ile Chrystus jest Bogiem, w jakim stopniu. Aż w końcu dotarły do nas między innymi takie teksty, jak z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 i 29 werset, nawet poprawnie oddane w przekładzie Nowego Świata. Ja przytoczę według Biblii Warszawskiej. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I dla mnie znamienne było to, że Chrystus nie skarcił tego Tomasza, apostoła. Nie powiedział mu, tak jak później to zrobi anioł w objawieniu świętego Jana w 22 rozdziale, 8 do 9 wersetu, przytoczę według Biblii Tysiąclecia. Ten anioł, gdy apostoł Jan chciał mu złożyć pokłon, powiedział: bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. I dla mnie to było znamienne, że w zasadzie Chrystus powinien coś takiego uczynić, jeśli był tylko stworzeniem, wobec apostoła Jana. Powinien tak powiedzieć: nie czyń tego, ja jestem tylko współsługą, Bogu oddaj pokłon. Jednak przyjął chwałę, przyjął to, że jest Panem i Bogiem dla Tomasza. Kolejny tekst, który mnie mocno zastanowił, to list do Filipian, 2 rozdział 3 do 11. Tu przytoczę według Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I zrozumiałem jedną niezwykle ważną sprawę, że jako członkowie Kościoła, równi sobie pod względem natury ludzkiej i natury dzieci Bożych, mamy jednak w pokorze traktować jedni drugich jako wyższych od siebie. I jako przykład jest nam podany Chrystus, którego analogia nie byłaby sensowna, gdyby nie był równy Bogu. On był w postaci Boga, nawet nie uważał tej postaci za grabież, ale jednak się uniżył, choć był równy Ojcu, stał się człowiekiem, nie tracąc oczywiście boskiej natury, która jest niezmienna, nieutracalna, i wypełnił wolę Ojca polegającą na zbawieniu ludzi. Później jednak, po swoim zmartwychwstaniu, powrócił do chwały, jak powiedział w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, wersecie 5, w takiej prośbie do Ojca: a teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. A więc widzimy, że Zbawiciel uniżył się tutaj na ziemi, ale uniżył się z jakiej pozycji? Z pozycji Boga. Że jako Syn Boży także był w pełni Bogiem. I nie uważał tego za uzurpację, że była w nim pełnia bóstwa, pełnia boskości. Tylko właśnie stał się człowiekiem. To uniżenie nie polega na tym, że przestał mieć boskie właściwości, tylko na tym, że stał się człowiekiem. To na wcieleniu polega to uniżenie. Dla naszego zbawienia powinniśmy być niezmiernie wdzięczni Zbawicielowi, że tak bardzo się uniżył. I nawet jak mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9, na krótko stał się nieco mniejszym od aniołów. Czyli jeśli wypowiedzi występują w Ewangeliach o jakimś uniżeniu Chrystusa, czy jakiejś takiej niższej pozycji, to często w kontekście Jego człowieczeństwa pada. Zauważmy, w kontekście Jego wcielenia. Z kolei tekstem, który już niezwykle mnie dotknął, był list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, który oświecił mnie też co do dwóch natur Chrystusa. Bo czytamy tam w Biblii Poznańskiej: w Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa. Cała pełnia. Czego się z tego uczymy? Że Jezus nadal jest w ludzkim ciele. Teraz w niebie także jest nadal w ludzkim ciele. Tylko wyniesionym do chwały. List do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset mówi, że jest to ciało chwalebne, zmartwychwstałe, bo czytamy: nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Także Zbawiciel ma chwalebne ciało. To samo, w którym został złożony do grobu, tylko wyniesione do chwały, posiadające już takie nadziemskie właściwości. I w Jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa, czyli wszystko, co się składa na bycie Bogiem. Nie jest to jakiś aspekt lub przejaw bóstwa, niektóre Jego cechy, lecz suma wszystkich cech składających się na boskość. Chrystusowi żadnych z cech boskich nie brakuje. Jeśli na przykład powiemy o jakimś stworzeniu, że w nim jest cała pełnia człowieczeństwa, to chyba nie dojdziemy do wniosku, że jest ono małpoludem lub małpą, prawda? Jeśli cała pełnia człowieczeństwa w kimś jest, to jest w całej pełni człowiekiem, spełnia wszystkie kryteria człowieczeństwa. Podobnie jeśli Chrystus jest nazwany, że w nim jest w ciele Jego ludzkim cała pełnia boskości, to świadczy o tym, że na pewno jest Bogiem i nie ma tutaj co filozofować. Polecam też lekturę pierwszego listu do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16, w przekładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, w przekładzie Starej Biblii Gdańskiej i w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza, gdzie czytamy mniej więcej tak: Bóg objawiony jest w ciele. Syn Boży jako Bóg objawił się w ciele ludzkim. I ta lekcja wersetu, czyli ten rękopis pierwszego listu do Tymoteusza 3,16 w takim wydaniu, gdzie tam jest słowo Bóg, a nie ten, jest potwierdzony nawet przez przeciwnika tekstu bizantyjskiego i tekstu przyjętego, na którym oparta jest Biblia Króla Jakuba, którym jest dr James White. On także twierdzi, że faktycznie takie oddanie tego wersetu, że Bóg objawiony jest w ciele, jest najlepsze. I co możemy sobie, drodzy, powiedzieć? Takie etapy były u mnie i czasami niektórzy mnie odbierają, że twardo czasem głoszę Słowo Boże, ale ja mam wielką wyrozumiałość dla świadków Jehowy wychodzących z organizacji. I myślę, że tu wszyscy bracia, którzy usługują wśród świadków wychodzących, My rozumiemy, że to jest dość mocno osadzone nieraz. Całe lata nauczania, całe lata studiowania literatury przy pomocy Biblii, w dodatku tak wykrzywione jak Przekład Nowego Świata. I rozumiemy, że to trzeba do pewnych rzeczy dojrzeć, ale wiemy też, że Duch Święty przyspiesza niesamowicie poznanie prawdy Bożej. Że jeżeli ktoś szczerze szuka żywego Boga, to jak mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, nikt nie powie, że Jezus jest Panem inaczej, jak tylko w Duchu Świętym. Czyli rola Ducha Świętego. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma po tym przedstawieniu moich etapów poznawania Pana Jezusa jakieś wątpliwości, prośmy o Ducha Świętego i czytajmy na nowo Biblię, zwłaszcza Nowy Testament. Niektórzy też się boją, że jakoś umniejszymy Bogu Ojcu chwały, jeśli będziemy wywyższać Syna Bożego. Pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oni są jedno, oni są zgodni. Co więcej, imię Jezus, po hebrajsku Jehoszua, znaczy Jahwe jest zbawieniem. I Jehoszua nie jest żadną konkurencją dla imienia Jahwe. Jest jego wypełnieniem w praktyce. W praktyce cudownego zbawienia dla ludzkości. Pamiętajmy też, że czasem nieporozumienia wynikają z tego, że ludzie nie rozumieją, iż Syn bywa podporządkowany Ojcu, że nigdzie nie ma takiego wersetu, że Syn posyła gdzieś Ojca albo że Ojciec jest poddany Chrystusowi. Tu jest kwestia funkcji. Podobnie jak w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, werset 3 jest napisane, że głową żony jest mąż. Wcale to nie oznacza, że kobieta jest stworzeniem niższego rzędu, tylko że mąż jest przede wszystkim odpowiedzialny za rodzinę. Oczywiście sprawowanie funkcji głowy nie oznacza też jakiejś tyranii. Słowo Boże w liście do Efezjan to definiuje, że jest to odnoszenie się z miłością, jak do własnego ciała, do własnej żony. Dbałość tak, jakby się dbało o samego siebie. Więc widzimy, że to są różnice funkcji. Poza tym Bóg Ojciec jest pokazany jako ten, do którego wszystko wróci na końcu. Musimy pamiętać, że Bóg Ojciec nigdzie nie jest nazwany jednorodzonym Bogiem. Natomiast Syn tak, co oznacza, że odwiecznie w jakiś niezrozumiały dla nas sposób wywodzi się z Ojca. Odwiecznie pochodzi od Ojca. Nie zagłębiajmy się w to. W każdym razie jest nazwany jednorodzonym Synem. Niektórzy to tłumaczą obecnie bibliści, jedyny w swoim rodzaju, ale na pewno nie mamy wątpliwości co do jednego, że jest w całej pełni Bogiem i także jest w całej pełni człowiekiem. I jedna i druga cecha jest mu przypisana. 2 lata temu na konferencji tutaj powstała kontrowersja, czy można stosować imię Jahwe wobec Pana Jezusa. Ja wtedy jeszcze nie miałem zrozumienia w tej kwestii takiego pewnego, ale wyraziłem pewien pogląd. Ale jak mówię, Chrystus, którego poznaję, dalej go poznaję. I chociaż w sporej części ksiąg Starego Przymierza imię Jahwe dotyczy Boga Ojca, to pewne fragmenty ostatecznie mnie przekonały, że odnosi się ono także w niektórych kontekstach do Mesjasza. I przytoczę tu z Izajasza, 6 rozdział od 1 do 10, przekład dosłowny, tak na marginesie, przekład dosłowny wydany przez Ligę Biblijną zawiera w całym Starym Testamencie imię Boże, Jahwe, w postaci tetragramu JHWH. Podobnie we wszystkich częściach do tej pory wydanych Biblia Toruńska, Toruński Przekład Nowego Przymierza, zawiera wszędzie imię JHWH w całym Starym Testamencie. I teraz Izajasza, 6 rozdział od 1 do 10, według przekładu dosłownego. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Ponad nim stały serafy, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Jahwe zastępów, pełna jest cała ziemia jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem, biada mi, zginąłem, bo jestem ja człowiekiem nieczystych warg i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla Jahwe zastępów. I przeleciał do mnie jeden z serafów, a w ręku miał rozżarzony węgielek, który szczypcami zabrał z ołtarza. I dotknął mych ust i powiedział, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest zakryty. I usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślę i kto nam pójdzie? I odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I powiedział, idź i mów do tego ludu, słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiecie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, obciąż jego uszy, zasmaruj jego oczy, by nie widział swymi oczami i nie słyszał uszami i swym sercem nie pojął, nie zawrócił i nie ozdrowiał. I to jest zastanawiające, drodzy, jak apostoł Jan komentuje ten fragment w 12 rozdziale Ewangelii Jana od 37 do 41 wersetu. Bo z pozoru może się wydawać, że tu chodzi o Boga Jahwe, w sensie Boga Ojca. A zobaczmy, co mówi apostoł Jan. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 37 do 41. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, to znaczy Pan Jezus, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Zwrot ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim jest ewidentnie nawiązaniem do widzenia Pana Jahwe zasiadającego na tronie w Izajasza 6:1, bowiem z tego samego rozdziału pochodzi Janowy cytat o zaślepieniu i zatwardziałości Izraela. Zatem Panem siedzącym na tronie był Chrystus w bycie przedludzkim. Jan utożsamia Chrystusa z Bogiem Jahwe, chociaż nigdzie nie twierdzi, że Syn i Ojciec to jedna i ta sama osoba. To prawda, że Izajasz pisał też o Mesjaszu w takich chwalebnych słowach w innych fragmentach, ale tylko tu czytamy, że ujrzał chwałę Mesjasza, tego jako Jahwe, Izajasz. Poza tym niektórzy próbowali 53 rozdziałem argumentować, że tam zobaczył Mesjasza wywyższonego, ale nie ma tam czegoś takiego, co by można określić, ujrzał chwałę Jego. W Izajasza 6 rozdziale właśnie jest mowa o chwale, i jest słowo ujrzał. Greckie terminy, które dokładnie takie same użył apostoł Jan. I ujrzeć, i chwałę. Co jest nieprzypadkowe. Nawet David Szczelny, Żyd mesjanistyczny, w swym komentarzu do Ewangelii Jana 12:41 napisał. Johanan, czyli Jan, najwyraźniej chce powiedzieć, że w tej niebiańskiej wizji Jeszajachu, czyli Izajasz, miał możliwość wejrzenia w przyszłą objawioną chwałę Jeszui, czyli Jezusa. A ponieważ Jeszua mieści się w pojęciu Adonai, Pan, nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić a priori, czyli z góry, iż wizja Izajasza dotyczyła Boga Ojca. I to mnie ostatecznie przekonało, że w Księdze Izajasza, w rozdziale 6, Syn Boży w bycie przedludzkim na pewno został nazwany imieniem Jahwe. Wiele argumentów znajdujemy w książce teologa Kościoła Wolnych Chrześcijan, brata Henryka Turkanika, Teofanie Mesjasza w Starym Testamencie. Inna książka, Ashera Intratera, Kto jadł obiad z Abrahamem, też zawiera cenne argumenty i tam jest pokazane coś, czego ja tutaj nie poruszę szerzej, że w wielu wypadkach pojawia się postać, która stanowczo mówi, że jest Jahwe, ale którą widzą ludzie i która ma takie uprawnienia, jak tylko ma sam Bóg. I nie może to być zwykły anioł. A jednak jest widziany, a Ewangelia Jana już czytaliśmy 1:18, Boga nikt nigdy nie widział. I ci obydwaj autorzy, i Asher Intrater, i brat Henryk Turkanik argumentują, że po prostu to Chrystus bycie przedludzkim. Zresztą pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 4, który jest wykrzywiony przez przekład Nowego Świata ponownie, pokazuje, że Chrystus na przykład towarzyszył Izraelitom na pustyni. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. I jest taka duża ciekawostka. W liście Judy, 1 rozdział, werset 5, w przekładzie dosłownym czytamy. Chcę wam zaś przypomnieć, wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, że Jezus wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. I tak oddaje to jeden ze starożytnych rękopisów z IV wieku. Ale jeszcze starszy, z przełomu trzeciego i czwartego, tak zwany papirus Bodmera, bądź P72, oddaje Bóg Chrystus, co jest doprawdy znaczące. Najstarszy rękopis dostępny listu Judy. Także ta osoba, która wyprowadziła Izraela z Egiptu, ciągle przedstawia się jako Jahwe, ale czytamy, że to właśnie Chrystus jako ta skała towarzyszył Izraelitom. Pora, drodzy, na podsumowanie. Podczas tego wykładu, w krótkich słowach, oczywiście to wymaga szerszego przemyślenia i modlitwy, przekonaliście się, że Organizacja Świadków głosi innego Jezusa, nie tego, którego zwiastowali apostołowie. I to nie jest wcale błaha sprawa, bo apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, wyraża takie głębokie zaniepokojenie, że chrześcijanie w Koryncie przyjmowali coś takiego. I przeczytam od 2 do 4 wersetu. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Z czym kojarzy apostoł Paweł przyjmowanie innego Jezusa? Ze zwiedzeniem z Edenu, z szatańskim działaniem. Także to nie jest wcale błaha sprawa, w jakiego Jezusa wierzymy. Istnieje wielu Jezusów. Teologia wyzwolenia głosi Jezusa z karabinem w ręku, który zabija bogaczy, żeby ochronić ubogich. Tak w Ameryce Łacińskiej się pokazuje. Istnieje wiele różnych wersji Jezusa, a nie znaczy, że są słuszne. Jeżeli dotąd, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, nie oddawałeś czci boskiej Chrystusowi lub nie uważałeś, czy nie uważałeś go za Boga, to może jesteś ofiarą pewnego przewrotnego człowieka z przełomu III i IV wieku, Ariusza, którego herezja, że Chrystus miał początek w czasie i nie jest w pełni Bogiem równym Ojcu, pokutuje do dzisiaj. Między innymi w jakimś tam zmodyfikowanej formie u świadków. Wiemy jednak, że przyjdzie czas, jak mówi list do Filipian, że wszelkie kolano zegnie się przed Zbawicielem. I tych, co na ziemi, i tych, co pod ziemią. I wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A zatem cześć oddawana Synowi idzie do Ojca. Pan Jezus przy pewnej okazji, jak czytamy w przekładzie Nowego Świata z 97 roku, powiedział, jak zapisał Ewangelista Jan w 5 rozdziale 39 do 40 wersetu, badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie. Można badać Biblię, być miłośnikiem Biblii, być ogromnym badaczem Pisma Świętego, poznać to wszystko nawet w oryginale. Ale jeśli przez to się nie przyjdzie do Chrystusa, traci się wszystko. Apostoł Paweł zawarł zastanawiające słowa w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, werset 22. One nie są do końca zrozumiale oddane w większości przekładów, a ja przytoczę według Nowego Testamentu współczesnego przekładu, z 93 roku. Kto nie kocha Pana, niech będzie wyłączony ze społeczności. Maranatha. I w nawiasie, Panie nasz, przyjdź. Od Świadków Jehowy można zostać wykluczonym za różne przewinienia, na przykład przez wysłanie komuś kartki urodzinowej albo obecność na urodzinach. Ale czy można być wykluczonym za to, że nie kocha się Pana Jezusa? Kiedyś nawróciła się siostra Elżbieta z Fordonu, tutaj z dzielnicy Bydgoszczy. I kiedy dotknęło ją Słowo Boże, powiedziała, ale my nie kochaliśmy Pana Jezusa. I nawróciła się, została gorliwą chrześcijanką. Do końca swoich dni służyła Bogu. Nawet doznała cudownego uzdrowienia z wady serca, którą miała od dzieciństwa. Bóg ją uzdrowił po modlitwie starszych z namaszczeniem olejem. Ona zakosztowała, że dobry jest Pan, jak mówi pierwszy list Piotra, 2 rozdział, werset 3. Dlatego zachęcam, Pan Jezus powiedział, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Czyli każdy człowiek, którego Ojciec daje Jezusowi, Zbawicielowi, przyjdzie do Niego. A Pan Jezus mówi, ale tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc jeszcze jest pora, żeby przez wiarę przyjść do Zbawiciela, przez modlitwę. On wczoraj i dziś ten sam jest i na wieki. On zaprasza, jeśli jesteśmy zranieni grzechami, problemami, ktoś nas zaatakował w organizacji, ktoś nas źle potraktował, mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i utrudzeni, a ja was pokrzepię. Dlatego dalej poznawajmy Zbawiciela. W nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania, jak mówi list do Kolosan, 2:2-3. Apostoł Paweł, który niewątpliwie miał niesamowite dary Ducha Świętego jako sługa Pański, powiedział, że chce go poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. List do Filipian 3:7-16. Mówi, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Nie uważał, że osiągnął doskonałość. Dlatego, drodzy, zachęcam do przemyślenia tego, do poznania naszego Zbawiciela. Ja powiem tak, wychodząc z organizacji miałem ciężki czas, dopóki w pełni nie przygnąłem do Zbawiciela. Wtedy wszystko ode mnie odeszło. Całe przygnębienie, jakieś złe samopoczucie i rozświetlił mojego ducha swoją światłością, bo on jest światłością. On powiedział, że ten, kto za nim idzie, nie będzie błądził, będzie miał światłość świata. Także gorąco do tego zachęcam, a na koniec chciałbym powiedzieć, że są dostępne tutaj publikacje. Jest moja książka, którą napisałem pod hebrajskim pseudonimem Nathan Hesed, Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia. Kluczowe doktryny świadków Jehowy w świetle Biblii. Tam znajdziecie więcej myśli o Chrystusie i o Duchu Świętym, także i o Ewangelii. Ona jest tylko za dobrowolny datek, dowolny, do skrzynki dostępna. Jest tu bezpłatna broszura, czy Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, którą także napisałem. Jest tylko kilka egzemplarzy czasopisma Głos Ewangeliczny, gdzie jest temat ważny dla świadków. To znaczy, do kogo się modlić? Taki mój artykuł na stronie 25. Z tym, że ten artykuł jest też dostępny na platformie Ewangelia w Centrum. Tam jak wyświetli się wam autorzy, to jest mój blog też wśród blogów i też ten artykuł można sobie przeczytać. Także gorąco zachęcam do poznawania Zbawiciela. Nawet jeśli macie zastrzeżenia do kościołów, do chrześcijaństwa, do ludzi, którzy mówią, że reprezentują Boga, to podam na koniec takie proste świadectwo. Brat Chuck Smith, który stał na czele przebudzenia wśród hipisów w latach 70. w Kalifornii, w Costa Mesa, kiedyś z wykładowcą, się tak troszkę lekko starł na uniwersytecie, wykładowca powiedział, a to chrześcijaństwo, wojny krzyżowe, różne tam grzeszki, prześladowania heretyków i tak dalej, wymienił szereg rzeczy. A brat Chuck powiedział, ale panie wykładowco, czy do samego Chrystusa ma pan jakieś zastrzeżenia? On się tak zastanowił, no nie. I mogę was zapewnić, na Chrystusie się nie zawiedzieć. Pójdźcie za nim. Amen.